bo nie kradnij. Zdawać by się mogło, że to dotyczy no, oczywistej rzeczy, która jest wmontowana w mózg i mentalność każdego człowieka, który nie dał się zdeprawować niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy, czy pewne zasady uznaje. Że to jest normalne, że to jest właściwie krótka dyskusja, a tymczasem niekoniecznie tak jest. Ale żebyśmy tutaj otworzyli się jeszcze raz, niech ten Duch Święty nas tutaj wspiera. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. A tam się tak w oczy spojrzałem Janowi Pawłowi, który z tyłu w postaci relikwii tutaj czuwa, bo zauważyliście, no on inspirował tego, który no pewnie większość napisał, jeśli idzie o... A to napisał akurat Michał? Czy Marta ten temat? To akurat Marta napisała, tak? Ale ona tym samym kluczem poszła Michałowym, to znaczy poszła do ludzi mądrych, a tutaj najmądrzejszym autorytetem jest święty Jan Paweł II, który uczył nas dekalogu. Dlatego nie sposób również tutaj w naszej refleksji nie zajrzeć do tego, co wówczas powiedział. Mówi i od Jana Pawła rozpoczynam, nie kradnij. Nie kradnij, to znaczy w takim powszechnym rozumieniu przywłaszcza sobie cudzą własność. I mówi, że to prosta oczywistość, która jest wypisana w świadomości moralnej, czyli w sumieniu każdego człowieka. I tutaj zaczął papież rozszerzać rozumienie wywołanego tematu, chociażby poprzez to, że to siódme przykazanie, ono dotyczy naszej relacji do materii. O tym mówimy w bardzo różnym kontekście. Uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Bóg nas stworzył no, z tego mułu, w który się zamienimy, ale właśnie jego tchnienie sprawiło, że ten muł ma świadomość. Chyba, że się zupełnie zamuli i na Boga zamknie. To też jest forma okradania samego siebie, o czym za chwilę właśnie. Świadomość obdarowania tak naprawdę to jest bardzo istotna. Ona dotyczy też dóbr materialnych. Mamy prawo, nawet mamy obowiązek po prostu do tego, by dobra materialne umożliwiały nam godne życie. I tu się zaczynają bardzo różnorakie tutaj pewnie myśli i refleksje. Tutaj chodzi o zaspokojenie bardzo podstawowych, materialnych naszych potrzeb. Trzeba się ubrać, no ale nie przesadzać z tym ubieraniem. Teraz trzeba no, kupić sobie buty, no ale niekoniecznie, no i tak dalej. Trzeba coś zjeść, ale niekoniecznie ten obiad musi kosztować. No i tutaj otwiera się bardzo, bardzo wiele różnych takich no, zagadnień, które dotyczą naszego sumienia. Ten rachunek sumienia, te sumienia nasze pewnie nieźle przeorał. Człowiek od Stwórcy otrzymał władzę nad światem rzeczy. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Bo od tego trzeba rozpocząć. My mamy właśnie nawet taką misję. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Stwórca dał człowiekowi władzę nad światem rzeczy. A problem się zaczyna wtedy, kiedy z różnych powodów świat rzeczy przejmuje władzę nad człowiekiem. I to jest ten problem, który będziemy tutaj na różne sposoby. Ale my tu jesteśmy, bo chcemy być świadomi nie tego, że teraz tutaj będziemy teraz mieli pogardę do materii. Nie. Otrzymaliśmy od Stwórcy właśnie władzę nad światem rzeczy. I ty, w świecie rzeczy, nie podskakuj, ja muszę ciebie przetwarzać. Ja uczestniczę w dziele stwarzania świata. Bóg właśnie stwarza świat, również zaprasza nas do tego dzieła i mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną, róbcie to rozumnie, byście nie skończyli na... No właśnie, nie chciałem tutaj mocnych słów używać, ale można ten świat zniszczyć. Można go zupełnie zdezintegrować. Możemy być w śmierdzącej rzeczywistości i to w rozumieniu tutaj dotyczącym wielu poziomów, a możemy czynić ten świat pięknym, logicznym, ślicznym, przyjaznym człowiekowi, który będzie sprawiał, że będziemy się coraz bardziej upodabniali do Stwórcy. To o mnie świadczy, w jaki sposób ja realizuję tę otrzymaną od Boga misję, a nawet władzę nad światem rzeczy. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I tutaj oczywiście nawet mówi, że człowiek ma moralny obowiązek. Mamy prawo do godnego życia. Tu zaczynamy wkraczać w naukę społeczną Kościoła, której twórcą jest święty Jan Paweł II. On tutaj właśnie mówił, no może ja to przeczytam, bo to jest takie fajne, tak a propos polityki i tych wszystkich różnych rzeczy, które słyszymy, no ach, a to ciągle aktualne. Taka dedykacja. Dedykacja dla Polski, która no, ciągle jest na dorobku, ciągle jest krajem, który przechodzi różne transformacje. I co nam powiedział Jan Paweł? Jeżeli w realizowaniu reform gospodarczych w Polsce będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości, jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym, jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższych i najbardziej potrzebujących, wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom. I nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka. A my wiemy dokładnie, co się zmieniło. Tutaj takie są podziały, że głowa boli. I to jest między innymi związane z opętaniem materią. Ludzie sobie zazdroszczą. To nie jest tak, że nie mamy co jeść, czym rodzin wykarmić. Zawiść jest okropna. Tutaj, i oczywiście to są takie niskie instynkty, które zostały w jakiś sposób uruchomione częściowo świadomie przez tych, którzy chcą społecznością w taki sposób manipulować, by swoje interesy załatwiać. A jaka to jest nauka jak woda czysta, która no, to jest po prostu nam potrzebna. Bądźmy wreszcie normalni. Traktujmy materię w taki sposób, na jaki ona zasługuje. I on tutaj rozwija tę myśl, nie kradnij, to nie znaczy nie posiadaj. Nie kradnij, to znaczy nie nadużywaj twojej władzy nad własnością. Nie nadużywaj jej zwłaszcza tak, by inni ponosili krzywdę, by się stawali nędzarzami. To nie może być tak, że tutaj no, ja będę ślepy na to, że z powodu mojej chęci posiadania no, po prostu ktoś będzie cierpiał nędzę. Musimy uczyć się tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo. No i to jest właśnie powiązane z prostym przekazaniem nie kradnij. Mówił to do bardzo skorumpowanej wówczas Polski, zepsutej. Korupcja to zepsucie. Mówi, Bóg jest zwięzły, nie kradnij, koniec. Mówi krótko, nie nadużywa słów. Inną myślą, taką świeżą, którą trzeba przywołać, to zdanie, które mówił, przywróćmy blask naszemu pięknemu słowu, jakiemu? Uczciwość. Popatrzcie, ty jesteś człowiekiem uczciwym. To jest jeden z większych komplementów. Ja tak sobie pomyślałem, jeszcze opowiadałem, taki proboszcz wchodzi w świat materii. Nie wiem, jak ksiądz Andrzej, on jest ekonomem. To jest coś strasznego. To trzeba mieć taką wolność wewnętrzną, ale z drugiej strony nie wolno być naiwnym. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie? Tutaj trzeba rzeczywiście takiej jakiejś no, wielkiej wolności wewnętrznej, wielkiej takiej dojrzałości, bo jest wiele powodów do tego, by materia no, mogła powodować we mnie takie lęki, które no, uniemożliwią mi normalne funkcjonowanie. Właśnie bycie człowiekiem uczciwym. To jest ta wolność wobec materii, która nie ma mi na głowę wskakiwać, to nie ona ma rządzić mną jako osobą i to nie może być tak, że materia będzie miała klucz do mojego szczęścia, ale to ja jestem tym, który ma panować nad materią, ma mieć nad nią odpowiedni, muszę mieć wizję po prostu, w jaki sposób tę materię zgodnie z wolą Bożą, pełniąc taką, a nie inną misję, realizować. Ładne ławki, nie? Ładne ławki. No to jest właśnie przetwarzanie materii. No. No ale chodzi też, żebyśmy się nie zwariowali, bo ludzie też są bardzo wrażliwi. Mówię, no dobrze, że to nie jest takie liche, nie? No, ale chodzi o to, że jest taka cienka granica, gdzie widzą, przegięliście troszkę, nie? Bo to jest, musi być pięknie, ładnie, ale z drugiej strony nie może być przerostu formy na treść. No to takie dygresje nasze lokalne. Idziemy dalej. Mówią o tej uczciwości, bo uczciwi ludzie, my się musimy naprawdę o to modlić, tworzą klimat, który albo będzie sprawiał, że ta gospodarka materią będzie rzeczywiście rodziła dobrobyt nie tylko ten materialny, ale również ten dotyczący naszego samopoczucia, które jest uzależnione od wzajemnych ludzkich relacji, albo będą tak nami tutaj pomiatali, rozbudzając te najniższe instynkty związane właśnie z nieuporządkowaną relacją do materii, że będziemy mieli piekło tutaj po prostu na ziemi. Bo człowiek nieuczciwy to jest niewolnik, który pozwolił, by rzeczy przejęły władzę nad jego życiem. Jest tak zaślepiony, że często, no właśnie, nawet jest w stanie, bo nam to do głowy nie przychodzi. Przecież nie jesteśmy złodziejami, raczej nie kradniemy, to są inaczej. Jeżeli to my mamy takie, może jeszcze z tych dawnych, no nie, tak, jesteśmy wychowani w takim ustroju, gdzie wszystko było zwariowane, więc myśmy się jakoś jak usprawiedliwiali, że niekoniecznie ta księgowość musiała być taka dokładna, nie? Tu mnie wzięli, no to ja też tą szmatę tam, sprzątaczka mogła sobie zabrać. Troszkę tam takie, no byliśmy w takiej rzeczywistości, sam tego doświadczam. Ale chodzi o to, żeby kształtować postawę człowieka uczciwego, a więc tego, który jest po prostu wolny, niezniewolony materią. Tylko, że jaka jest nasza ludzka natura? Takie zwierzę to ma futro za darmo, żeby mu było ciepło. No, musimy mieć to, co umożliwi nam funkcjonowanie. A człowiek to jest takie zwierzę, które sobie futro sobie sam załatwi, w jaskinie lepszą znajdzie, sąsiad jeszcze tego, ten ma kij lepiej skonstruowany. Więc instynkt zbieraczy zawsze, on był wmontowany od początku właściwie kształtowania ludzkości, człowieczeństwa. Bo materia w sposób naturalny, to te zwierzę w nas chce, żeby materia zapewniła mi poczucie bezpieczeństwa. Muszę krzesiwo mieć, żeby tutaj mieć, a sąsiad nie ma. Ognisko będzie zwierzęta odstraszało, więc ja już mam władzę nad sąsiadem. Wtedy właśnie, czyli materia rzeczywiście sprawia, że mój prestiż rośnie, nie tylko to jest poczucie bezpieczeństwa i oddalenie niebezpieczeństw, które godzą w ogóle w moje istnienie, ale ja mogę sobie porządzić, nie? Ja sobie mogę popomiatać innymi, bo mam więcej środków materialnych. Właściwie to jest od zawsze wpisane. Ten instynkt zbieraczy jest wmontowany w mentalność tego starego człowieka, no bo Chrystus przyszedł, żeby to serce nasze trochę przemienić. Pamiętacie tę przypowieść, ja ją tutaj jeszcze raz przywołam z Drogi Krzyżowej jednej, ale ją chyba już tutaj, żebrak siewca, pamiętacie, że te dwie postawy, jesteśmy wędrowcami, no i możemy wędrować jak żebrak, chodzi i się chce nachapać, nie? A pochwal mnie, ładnie zrobiłem, ja ładnie powiedziałem, a teraz no, konto będzie swoje napędzał, no będzie po prostu zbierał to wszystko do swojej torby życia, co uznaje za cenne. I stanie przed Bogiem i tam jest smród zgnilizny, bo się okazuje, że ta kasa już jest nieważna, że już dawno książeczkę jego tego, że jakieś tam OFE wyciekło, że to wszystko, co miało mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa i starość, gdy będzie miał 80 lat i tak dalej, nie ma tego, nie? To już po prostu zniknęło. A wszystko zbierał, torbę swoją tutaj targał i stanął jako nędzarz przed Bogiem. A siewca też ma torbę, ale ma, jest ta torba pełna wartości tutaj, które właśnie on rozsiewa. Tutaj właśnie to jest kwestia talentów. Tu się podzieli pewną wartością, która jest w nim z człowiekiem. To jest właśnie człowiek uczciwy, który nie zabiera, nie jest złodziejem, bo ten, który coś zabiera jakąś wartość, czyni zło. On dzieje się przez niego zło. Nawet nasz polski język to pięknie mówi, ale jest człowiekiem uczciwym. To jest człowiek uczciwy, który głęboko właśnie patrzy na swoje życie, na życie innych ludzi i jest w stanie dzielić się wartościami. To jest siewca. I ta torba jego życia być może się tutaj opróżni, ale on za sobą zostawia rzeczywiście życie pełne owoców, które wzrastały może przez całe lata. Człowiek uczciwy, który umie gospodarować talentami. Tam też było takie pytanie o talentach. My tutaj to wypłynęło. Ja sobie pomyślałem o czym innym, o takiej pewnej formie złodziejstwa, która jest dosyć pewnie powszechna i bardzo bolesna. Dlaczego ta przypowieść jest taka trudna? No bo tam wszyscy tam ścinał, zabijał, tam się krew leje. I to jeszcze gościu, który właściwie ten jeden talent dostał, no go zakopał, w końcu go oddał, a został potraktowany najgorzej. A ktoś tłumaczy to tak. To nie dlatego, że on go nie pomnożył, choć Żydowi to się we łbie nie mieściło, że jak można nie pomnożyć, do banku nie pójść. Nie? No, jak można zostawić ten talent, żeby on nie procentował chociażby troszeczkę. Nie? To był skandal dla przedstawicieli tamtego narodu. Ale zostawmy to, on go zakopał, on go ubrudził, on go wrzucił w brud i brudny talent chciał oddać. Ilu ludzi ma niesamowitą inteligencję, którą świadomie wykorzystują, by czynić zło? To są rozrabiacy w życiu społecznym, nie? Którzy specjalnie szczują ludzi na ludzi, a przecież są niezmiernie inteligentni ludzie, słuchajcie. Otrzymali talent, by czynić, na pewno Pan Bóg daje nam jakąś misję, która wiąże się z tym siewcą, że ja mam coś dobrego po sobie zostawić, a oni świadomie z różnych powodów, tutaj można je analizować, tylko Pan Bóg tak naprawdę jest w stanie, to nie chodzi o takie jakieś osądzanie, ale jest to takie okradanie, bo mogę moje talenty wykorzystać, żeby demoralizować na przykład bezbronnych, no to chodzi o młodych i tak dalej, nie? I to jest właśnie chyba ta opowieść o tym, który nie tylko nie pomnożył talentu, ale go po prostu zaangażował w brudne sprawy. Właśnie wielu to czyni. Też to jest forma złodziejstwa. Jestem właśnie powołany do tego, no, żeby nie tylko nie pozbawiać innych świadomie wartości, ale ten postawa siewcy, by dzielić się z innymi wartościami. Tutaj można znowu taką witamy tutaj właśnie dawnego znajomego, tutaj ksiądz jakąś kolegę wprowadził. Coraz więcej jest nas. I to, pamiętacie właśnie o tym właścicielu pola ze skarbem. Nie? Tutaj można to jeszcze raz, te treści wszystkie przywołać. Chłop sobie siedzi, pole jak pole. Myśli, że on tam właściwie nic specjalnego nie ma. Dopiero później się okazało, że ktoś tam zakłóca jego spokój. On myśli, że on robi dobrą transakcję, a potem się okazuje, że go ktoś oszukał. I nie dość, że czuje się oszukany, że widzi dziurę w polu, które było zwyczajne, ale ta dziura przypomina o tym, tam był skarb, a ty jesteś frajer, ty żeś tego skarbu się pozbył. Ta dziura o tym będzie ci przypominać o tym pustce twojego życia. On nie wiedział, że miał ten skarb, siedział, był spokojny, a teraz on widzi, że został okradziony. Słuchajcie, nasz problem często polega na tym, że my za bardzo nie wiemy, co tak naprawdę jest wartością w moim życiu. No jest to pole powołania. Ja muszę umieć się cieszyć z tego, że posiadam... No właśnie, teraz to jest ważne, żeby ponazywać te wartości, które ja mam, bo jeżeli tego nie zrobię, to przyjdzie ktoś i mnie okradnie. Z różnych rzeczy można dać się okraść. No, można stracić zaufanie. Z miłości, z dobrego imienia można dać się tutaj okraść. Z poczucia sensu życia, no, z bycia człowiekiem uczciwym. Jak ktoś jest nieuczciwy, no to wtedy to choćby nie wiadomo, co robić, na uszach stawał, to materia mu nie zapewni szczęścia. Chociaż no, można się jakoś tak ogłuszyć i sobie pewne rzeczy wmówić. A więc życzmy sobie, byśmy byli ludźmi uczciwymi, którzy nie dadzą się okraść, którzy odkryją ten skarb, który posiadają, docenią go, bo to jest ten prawdziwy skarb. Ten prawdziwy skarb mojego życia, który jest w tej zwyczajności, to jest to pole ukryty, to jest ten talent, to jest to ziarno, którym mam się dzielić z innymi i to sprawia, że ja będę twórczo żył. Człowiek żyjący, twórczo, uczciwy, który wie, jakie skarby od Boga otrzyma, który jest obdarowany, dzieli się z innymi, to jest przeciwieństwo złodzieja. A więc postawy związane z taką totalną niedojrzałością, z przyklejeniem się tylko do dóbr materialnych, z klękaniem przed nimi jak przed Bogiem, z opętaniem materią posuwającą się do tego, że się nie widzi dobra drugiej osoby. A więc życzmy sobie właśnie, by Pan Bóg pracował w nas, byśmy byli uczciwi, a uczciwość, Jan Paweł II na końcu, jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w naszych relacjach rodzinnych, relacjach sąsiedzkich, po prostu uczciwość w całym życiu. Ona jest źródłem wzajemnego zaufania, a zaufanie też jest skarbem, którego nie wolno przehandlować.